słodką kąpiółkę śpiewaj o zmierzchu, co wszelkie błoto obmywa z wierzchu. Kto nie chce śpiewać, z takim precz. Gorąca woda to piękna rzecz. Słodki deszcz, który pluszcze powoli i szmer potoku, co mknie wśród dolin, lecz nad oboma wciąż wiedzie prym gorącej wody, para i dym. Gdy nas pragnienie mocno przyparło, lać zimną wodę możemy w gardło, lecz lepsze piwo, gdy chce się pić lub ciepłej wody po plecach nić. Czysta jest woda, co w czas poranny strzela pod niebo snopem fontanny, ale nad słodki fontanny plusk milszy mi wody gorącej chlust. Potem dał się słyszeć okropny plusk i triumfalny krzyk Froda. Woda z wanny Pipina wystrzeliła na kształt fontanny aż pod sufit. Mary podszedł do drzwi łazienki. Czy wam wcale nie pilno do kolacji i kufelka piwa? Spytał. Wyszedł Frodo, wyrzymając mokre włosy. Tu jest tyle wody w powietrzu, że wolę osuszyć się w kuchni, oświadczył. Rzeczywiście, przyznał Mary, zaglądając do łazienki. Kamienna podłoga tonęła w powodzi. Wytrzesz to wszystko, Peregrinie, zanim dostaniesz coś do zjedzenia, a spiesz się, bo nie będziemy na ciebie czekali. Zjedli kolację w kuchni, przysunąwszy stół do kominka. Mam nadzieję, że z was trzech żaden nie zechce jeść znowu pieczarek, spytał bez wielkiego przekonania Fredegar. Ależ owszem, zechcemy, krzyknął Pipin. To moje pieczarki, rzekł Frodo. Nie kto inny, lecz ja dostałem je w prezencie od pani Magot, perły wiejskiej gospodyń. Trzymajcie ręce przy sobie, łakomczuchy, sam wydzielę wam porcję.
Hobbici w upodobaniu do pieczarek prześcigają najwybredniejszych nawet smakoszy wśród dużych ludzi. Temu należy przypisać młodzieńcze wyprawy Froda na słynne pola Magota i gniew skrzywdzonego farmera. Owego wszakże wieczora, mimo sławnego hobbickiego apetytu, starczyło pieczarek dla wszystkich. Były zresztą liczne inne dania, to też kończąc kolację, grubas Bolger westchnął z lubością. Odstawili stół, przyciągnęli fotele bliżej ognia.
— Sprzątniemy później — rzekł Mary. — Teraz opowiedzcie wszystko. — Domyślam się, że mieliście przygody, a to nieładnie, skoro mnie z wami nie było. Żądam szczegółowego sprawozdania, a zwłaszcza jestem ciekaw, co ugryzło starego Magota, że się do mnie odezwał w ten sposób. Miałem wrażenie, że był wystraszony, o ile jest zdolny do strachu. — Wszyscy byliśmy wystraszeni — odparł Pipin po chwili milczenia — podczas gdy Frodo bez słowa wpatrywał się w ogień.
Też byś miał stracha, gdyby przez dwa dni z rzędu ścigali cię czarni jeźdźcy.
A któż to taki?
Czarne postacie, na czarnych koniach, odrzekł Pipin.
Jeżeli Frodo nie chce mówić, ja ci opowiem całą historię od początku. I opowiedział dokładnie o podróży, zaczynając od opuszczenia Hobbitonu. Sam potwierdzał jego słowa, wtrącając co chwila wykrzykniki i przytakując. Frodo milczał.
Myślałbym, że to bajka, rzekł Merry, gdybym nie widział na własne oczy tego czarnego stwora na przystani i nie słyszał na własne uszy niezwykłego tonu w głosie Magota. Co ty o tym wszystkim sądzisz, Frodo?
Kuzyn Frodo dotychczas był bardzo tajemniczy, powiedział Pipin. Pora, żeby otworzył usta. Na razie nie mamy żadnych danych prócz domysłów Magota, który wiąże te wypadki z legendą o bogactwach starego Bilba.
To tylko domysł, żywo odparł Frodo. Magot o niczym nie wie.
Stary Magot to bardzo tęga głowa, rzekł Merry. Za tą pyzatą twarzą kryje się więcej rozumu, niż by można sądzić z tego, co stary farmer mówi. Słyszałem, że dawniej chadzał do starego lasu i podobno zna się na różnych dziwnych sprawach. Ale powiedz nam wreszcie, Frodo, czy Magot twoim zdaniem odgadł trafnie, czy nie?
Myślę, powiedział Frodo, że domysł Magota w pewnej mierze jest trafny. Istnieje jakiś związek między naszą przygodą a dawnymi przygodami Bilba. Jeźdźcy szukają, czy może wręcz ścigają, Bilba albo mnie. Jeżeli chcecie wiedzieć prawdę, to boję się, że to gra nie na żarty i że nie jestem bezpieczny ani w tym domu, ani w żadnym innym. I Frodo rozejrzał się po oknach i ścianach, jakby w obawie, że się nagle otworzą. Przyjaciele patrzyli na niego w milczeniu i wymieniali między sobą porozumiewawcze spojrzenia. — Teraz już wszystko się wyda — szepnął Pipin do Merry'ego. Merry skinął głową. — No tak — rzekł wreszcie Frodo, prostując się w fotelu. Jakby powziął jakąś ważną decyzję. — Nie będę przed wami dłużej taił prawdy. Mam wam coś do powiedzenia, ale nie wiem, od czego zacząć. — Zdaje się, że będę mógł ci pomóc — spokojnie odezwał się Merry. — Mówiąc przynajmniej część za ciebie. — Co to ma znaczyć? — spytał Frodo zaniepokojony. — To, mój drogi, że martwisz się, ponieważ nie wiesz, jak nam powiedzieć do widzenia. Chciałeś oczywiście opuścić Shire, ale spotkałeś się z niebezpieczeństwem wcześniej niż przewidywałeś. Dlatego teraz postanowiłeś ruszyć w dalszą drogę bez zwłoki. Wcale jednak nie masz na to ochoty. Bardzo ci wszyscy współczujemy. Frodo otworzył usta, lecz zamknął je natychmiast. Jego zdumiona mina była tak zabawna, że przyjaciele wybuchnęli śmiechem. — Kochany stary Frodo — zawołał Pipin. — Czy naprawdę łudziłeś się, że zamedliłeś nam oczy? — Nie, nie byłeś dość ostrożny ani dość sprytny, żeby nas wyprowadzić w pole. Już od kwietnia było oczywiste, że zamyślasz o porzuceniu Hobbitonu i żegnasz się z wszystkim, co tak lubiłeś. Ustawicznie mruczałeś. Ciekaw jestem, czy też jeszcze kiedy w życiu zobaczę znów tę dolinę. I tym podobne rzeczy. A potem ta komedia, że niby kończą ci się pieniądze i sprzedaż ukochanej siedziby Bagginsom z Sackville i te ciągłe tajne narady z Gandalfem. Wielkie nieba, westchnął Frodo. Zdawało mi się, że działam bardzo przezornie i chytrze. Co teraz Gandalf powie? Czy to znaczy, że cały Shire gada już o mojej wyprawie? — O nie — odparł Merry — o to możesz być spokojny. Pewnie sekret nie utrzyma się długo, tymczasem jednak nie zna go, jak sądzę, nikt prócz nas, spiskowców. Pamiętaj, że my, bądź co bądź, znamy cię dobrze i wiele z tobą przebywamy. Zwykle umiemy zgadywać twoje myśli. Ja zresztą znałem także Bilba. Mówiąc szczerze, obserwowałem cię pilnie od czasu zniknięcia Bilba. Przypuszczałem, że wcześniej lub później zechcesz pójść za nim — a nawet spodziewałem się, że zrobisz to wcześniej. I ostatnio wszyscy się niepokoiliśmy. Baliśmy się, żebyś nam nie umknął, ruszając w świat znienacka i samotnie jak Bilbo. Dlatego od wiosny nie spuszczaliśmy cię z oka i ze swej strony także układaliśmy różne plany. Nie, nie, nie uciekniesz nam tak łatwo.
Ależ ja muszę odejść, rzekł Frodo. Nie ma innej rady, moi drodzy. Wielka to przykrość dla nas wszystkich. Nie próbujcie jednak mnie zatrzymać. Skoro zgadliście tak wiele, pomóżcie mi zamiast przeszkadzać.
Nie zrozumiałeś nas, odparł Pipin.
Musisz iść w świat, a więc my także, Merry i ja, pójdziemy z tobą. Sam to wspaniały chłopak, gotów z pewnością w twojej obronie skoczyć bodaj smokowi w paszczę, chyba że potknąłby się przy tym o własne nogi. Ale w tak niebezpiecznej wyprawie będziesz potrzebował liczniejszej kompanii.
Moi drodzy, najmilsi hobbici, powiedział Frodo wzruszony do głębi, ależ ja do tego nie mogę dopuścić. Zresztą dawno już to postanowiłem. Mówicie o niebezpieczeństwie. Nie rozumiecie go jednak. To nie jest poszukiwanie skarbów, wyprawa tam i z powrotem. Uciekam przed jedną śmiertelną grozą w inną śmiertelną grozę.
— Rozumiemy to, oczywiście — stanowczo oświadczył Merry. — Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się iść z tobą. Wiemy, że sprawa pierścienia to nie żarty. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, żeby ci pomóc przeciw nieprzyjacielowi.
— Sprawa pierścienia — powtórzył Frodo, zupełnie już teraz oszołomiony.
— Tak, pierścienia — rzekł Merry.
— Mój kochany, zapomniałeś o przenikliwości swoich przyjaciół. Od wielu lat, jeszcze przed zniknięciem Bilba, wiedziałem o istnieniu pierścienia. Ponieważ jednak było jasne, że Bilbo pragnie to zachować w tajemnicy, nie zdradzałem się z moimi wiadomościami, dopóki nie zawiązaliśmy naszego spisku. Co prawda nie znałem tak dobrze Bilba jak ciebie. Ja byłem za młody, a Bilbo ostrożniejszy niż ty. Chociaż także nie dość jeszcze ostrożny. Jeżeli chcesz Powiem ci, w jaki sposób po raz pierwszy odkryłem sekret.
Mów, szepnął Frodo.
Z gubą Bilba, jak zawsze, stali się Bagginsowie z Sagwil.
Pewnego dnia, na rok przed urodzinowym przyjęciem, szedłem drogą i zobaczyłem przed sobą Bilba. Nagle w oddali ukazała się para Bagginsów z Sagwil, idących w naszą stronę. Bilbo zwolnił kroku i hop! Zniknął. Tak byłem zaskoczony, że ledwie zdobyłem się w ostatniej chwili na jakiś pomysł, by także się schować, chociaż w bardziej naturalny sposób. Dałem nurka w żywopłot i dalej posuwałem się pod jego osłoną wzdłuż drogi. Wyjrzałem zza krzaków na drogę, gdy wreszcie Bagginsowie z Sagwil przeszli i w miejscu, w którym właśnie zatrzymałem wzrok, wyrósł znienacka Bilbo. Dostrzegłem błysk złota, kiedy wsuwał jakiś mały przedmiot do kieszeni spodni. Od tego dnia miałem oczy stale otwarte, powiem, nie owijając w bawełnę. Szpiegowałem Bilba. Przyznasz chyba, że zagadka była naprawdę korcąca, a ja przecież byłem młodzikiem. Prócz ciebie, Frodo, jestem pewnie jedynym w Shire hobbitem, który widział tajną księgę starego Bilba.
Czytałeś jego księgę? Krzyknął Frodo. Wielkie nieba! A więc nic nie da się przed światem ukryć?
Niełatwo coś ukryć, jak się zdaje, odparł Merry. Zdołałem tylko rzucić okiem na tę księgę, a i to przyszło mi z wielkim trudem. Bilbo nigdy nie zostawiał jej na wierzchu. Ciekaw jestem, co się z nią stało. Chętnie bym do niej zajrzał znowu.
Może ty ją masz, Frodo?
Nie. Nie było jej w Back End. Pewnie Bilbo wziął ją ze sobą.
A więc, jak mówiłem, ciągnął dalej Merry. Trzymałem język za zębami aż do wiosny tego roku, kiedy to wytworzyła się już poważna sytuacja. Wówczas zawiązaliśmy spisek. A że my także traktowaliśmy sprawę poważnie i byliśmy zdecydowani na wszystko, nie bawiliśmy się w zbytnie skrupuły.
Z ciebie, Frodo, twardy orzech do zgryzienia, a z Gandalfa jeszcze twardszy. Jeśli chcesz poznać naszego głównego wywiadowcę, mogę ci go przedstawić.
A gdzież on jest? Spytał Frodo i rozejrzał się dookoła, jakby oczekiwał, że z którejś szafy wyłoni się ponura postać szpiega w masce.
Wystąp sam, rzekł Merry. Sam wstał, zaczerwieniony po uszy. Oto nasz informator. Zapewniam cię, że dostarczał nam mnóstwa wiadomości, nim wreszcie został przyłapany. Wiedz, że po tym zdarzeniu zachował się tak, jakby się czuł związany słowem honoru. I odtąd nie wyciągnęliśmy z niego nic więcej.